dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś w rozmowie dnia gościmy profesor Annę Siewierską, politolożkę z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
A skoro już jesteśmy przy uczelniach, wykładach, profesurach, porozmawiajmy o Collegium Humanum, uczelni prywatnej, do której kilka dni temu weszli agenci CBA. Stwierdzili, że handlowano tam dyplomami, że przyznawano MBA po prostu nawet nie za pieniądze, ale bez żadnej wiedzy. I tę uczelnię, jak ustalił Newsweek, te dyplomy mieli na przykład zdobyć Antoni Duda, czyli stryj prezydenta Dudy, Bartłomiej Obajtek, brat Daniela Obajtka, byłego szefa Orlenu, Emilia Hermaszewska, żona Ryszarda Czarneckiego, no i między innymi Waldemar Kraska, były wiceminister zdrowia zarządów PiS, ale również Krzysztof Bosak z Konfederacji, a także Aleksandra Gajewska, wiceministra pracy i rodziny z Koalicji Obywatelskiej. Jak pani skomentuje zarówno samą aferę związaną z handlem dyplomami, jak i to, że no, wśród studentów tej uczelni, trochę trudno mi to powiedzieć, studentów tej uczelni byli politycy nie tylko PiS-u, ale też Demokratycznej Koalicji?
Pani redaktor, ja się ogromnie, ale to ogromnie cieszę, że sprawa Collegium Humanum zainteresowała kogoś więcej niż tylko środowisko naukowe, bo my jako środowisko naukowe o sprawie informujemy od bardzo, bardzo dawna. I to nie tylko o Collegium Humanum, ale o samej postaci pana Czarneckiego Pawła. O nim już w takim naszym periodyku akademickim, forum akademickim pisano w 2014 roku. Pan Wroński napisał bardzo duży tekst o tym, że doktorat pana Czarneckiego w dużej mierze jest plagiatem. Odsyłam do tego tekstu, on jest nadal na stronie forum akademickiego. Co więcej, wystąpiliśmy jako środowisko akademickie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów naukowych o przeprowadzenie czy o wznowienie całego procesu czy przewodu doktorskiego pana Czarneckiego, ale uczelnia, która ten dyplom przyznała, uznała, że nie ma takiej potrzeby. Więc to nie jest sprawa nowa. I ta osoba od 2014 roku co najmniej już jest na tapecie całego środowiska naukowego, ponieważ w ciągu 3 lat przeszła bardzo wiele w bardzo szybkim tempie no, poziomów, powiedzmy, kształcenia. Nie wchodząc już w szczegóły, gdyby już wtedy się tą sprawą na poważnie zajęto, być może nie byłoby dzisiaj problemu Collegium Humanum. Natomiast jak już Collegium Humanum powstało, to od początku było wiadome, że tam się dzieją takie rzeczy. I pisał o tym chociażby profesor Silwerski, który no od lat bardzo, bardzo mocno, zawiera bardzo mocny głos w sprawie tego, co się dzieje z polską nauką, pisze o słowackich habilitacjach, rumuńskich, bułgarskich i tak dalej, i tak dalej. Nikt się tym nie zajął. Takie pisma szły do pana ministra Gowina, do pana ministra Czarnka, także to nie jest nowa sprawa, więc jestem ogromnie szczęśliwa, że nasze środowisko w końcu może się oczyścić z takich osób i gwarantuję państwu, że Collegium Humanum to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a teraz czas zająć się takimi innymi uczelniami, także publicznymi, jak na przykład PANS w Jarosławiu, które mają kadrę i prawo do prowadzenia kształcenia tylko i wyłącznie dlatego, że ich pracownicy mają doktoraty i habilitacje zrobione, nie chcę już powiedzieć wprost kupione, ale zrobione w ekspresowym trybie, często eksternistycznym, na różnych, głównie katolickich, uczelniach na Słowacji. Więc to jest wierzchołek góry lodowej i naprawdę czas się tym zająć. I tak, oczywiście, że w gronie ludzi, którzy na takich uczelniach zdobyli wykształcenie nie jest tu właściwym słowem, znajdą się prawdopodobnie nie tylko ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością czy suwerenną Polską, ale przypuszczam, że chętnych na takie dyplomy było więcej. I ja tutaj nie będę miała absolutnie żadnych, żadnej, nie czuję blokady przed tym, żeby mówić o wszystkich. Zakładam, że być może nie wszyscy byli w tym nieuczciwi, natomiast jak ktoś zrobił doktorat w jakimś super ekspresowym tempie, czy zdobył tytuł MBA-a w 3 miesiące, no to musiał sobie zdawać sprawę, że to nie jest rzecz uczciwa. No i jeszcze kolejna rzecz, chciałabym też, żebyśmy nie mówili tylko i wyłącznie w kategoriach Pawła Czarneckiego, dlatego że legitymizować to musiała kadra tej uczelni. Czyli to jest co najmniej kilkadziesiąt osób, które dawały swoje nazwisko do tych tak zwanych kursów MBA-a czy szybkich doktoratów i tak dalej.
A co ministrowie Gowin, Czarnek odpowiadali państwu na te wasze alerty, gdy alarmowaliście, że dzieje się coś złego, że uczelnię założył plagiator, że handluje dyplomami? Co dostawaliście w odpowiedzi?
Nic, najwyżej problemy. To jest niestety no, sprawa w naszym środowisku, która bulwersuje nas od dawna, mianowicie, że no, od 2015 roku praktycznie wszelkie tego rodzaju sygnały, które z naszego środowiska płynęły, były absolutnie lekceważone. Także my naprawdę. Proszę mi wierzyć, że ja mam do tego bardzo emocjonalny stosunek. Jak pani wie, ja też byłam rektorką uczelni niepublicznej Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie. Więc ja jakby ten system też znam od środka. Ja wiem, jak trudne jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej, na przykład otwarcie nowego kierunku studiów i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę bardzo szczegółowe kontrole. Tam, no, w naszym środowisku wręcz anegdoty sobie opowiadamy o tym, jak szczegółowe, drobiazgowe potrafią być te kontrole, audyty Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Tymczasem no, powstawały takie uczelnie, jak właśnie Collegium Humanum, które praktycznie z dnia na dzień bez żadnej kadry, ale to nie tylko Collegium Humanum, bo ja liczę na to, że prześwietlona zostanie także uczelnia księdza Rydzyka, która dostała ostatnio prawo do kształcenia na kierunku medycznym. To jest skandal. To jest skandal. Tych pozwoleń za czasów Czarnka były wydawane setki. Nie mamy ani kim, ani gdzie kształcić tych lekarzy. Za kilka lat to będzie loteria. Jak będziemy szli do lekarza, to trzeba będzie go najpierw zapytać, gdzie zdobył wykształcenie.
No tak, brzmi to dosyć przerażająco, zwłaszcza, że mamy informację, że uczą się po prostu na wirtualnych modelach tylko i wyłącznie. Natomiast mówi pani o uczelniach i to jest oczywiście ważna sprawa, ale co z ludźmi, którzy uzyskali fałszywe dyplomy, czy dyplomy, które nic nie znaczą? Czy na przykład tym politykom, którzy połasili się na te MBA z Collegium Humanum, będzie można te tytuły odebrać? Bo to się przekłada na kwestie finansowe. Oni nie zrobili tego dla swojej próżności, albo przynajmniej nie tylko. No ale także ten MBA umożliwiał im sprawowanie różnych funkcji w spółkach Skarbu Państwa. Czy te MBA można im odebrać?
To jest pewnie pytanie do prawnika i ja to pytanie zresztą zadałam kilku prawnikom i chociażby profesor Sadurski no, uważa, że to będzie bardzo trudne. To znaczy nawet nie tyle trudne będzie odebranie dyplomów, bo tu pewnie w wielu przypadkach uda się stwierdzić nadużycie, bo jeśli studia były online, to wszystkie zajęcia powinny być nagrywane, egzaminy powinny być nagrywane, wszystkie prace powinny być dostępne. To nie jest tak, że my egzaminujemy kogoś i to gdzieś ginie w czeluściach. My mamy obowiązek przechowywania prac pisemnych, mamy obowiązek, jeśli cokolwiek się dzieje online, musi to być nagrane, muszą być z tego protokoły i tak dalej. Więc to nie jest tak, że nie ma śladu. I ja myślę, że w wielu przypadkach uda się no, wskazać, że po prostu Nie było to, nie były to prawdziwe kursy czy studia MBA, tylko faktycznie fikcja i w tym przypadku utrata tych dyplomów jest możliwa. Natomiast mnie bardziej interesuje, ja jestem bardzo propaństwowa i ja się nie mogę pogodzić z tym, że my tak łatwo przechodzimy do porządku dziennego z faktem, że ktoś nie tylko, że na przykład zdobył dyplom, ale na podstawie tego dyplomu MBA zasiadał w spółce Skarbu Państwa z pensją, która w ciągu jednego miesiąca czy nawet dwóch tygodni zwróciła mu koszty tego dyplomu. I na tej podstawie, na podstawie tego MBA, bo to jest ta słynna ustawa z 2016 roku, ona weszła w życie w styczniu 2017 roku, na podstawie której można było zostać zwolnionym z państwowego egzaminu, to jest bardzo trudny egzamin, na członków rad nadzorczych, jeśli się posiadało tytuł MBA. I z tej furtki skorzystało bardzo wiele osób w tym czasie, zarabiając potężne pieniądze w spółkach Skarbu Państwa. I teraz ja chciałabym wiedzieć, czy uda się odzyskać te pieniądze. Bo my mamy taką skłonność do tego, że sobie poopowiadamy o tym, co kto zrobił, ale później nikt nie pyta, no dobrze, a czy udało się jakiekolwiek pieniądze odzyskać? Bo chyba to jest przede wszystkim działanie takie prospołeczne, że ludzie widzieli, także polskie społeczeństwo, że nie opłaca się być człowiekiem nieuczciwym. Bo wie pani, to, że my zabierzemy dyplom, to jest jedno, ale na podstawie tego dyplomu ktoś zasiadał w spółce Skarbu Państwa i zarabiał kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Przez kilka lat to daje ogromną kwotę. I ja chciałabym wiedzieć, czy te pieniądze da się odzyskać. Profesor Sadurski jest tutaj pesymistą. Ja uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby odzyskać pieniądze, które zostały pobrane w sposób nienależny, no bo skoro na podstawie dyplomu niewłaściwie zdobytego, nielegalnie zdobytego, no to uważam, że te pieniądze też zostały pobrane w sposób nienależny.
Zmieniamy temat. Czy minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalny Adam Bodnar powinien zrobić coś w sprawie prokuratora Tomasza Fedyka? Kilka dni temu, równolegle ze śmiercią Tomasza Komendy, pojawiła się informacja, że prokurator Tomasz Fedyk wrócił do pracy w prokuraturze i to mimo, że został złapany na prowadzeniu auta po alkoholu. A to on doprowadził do skazania niewinnego Tomasza Komendy, do tego, że ten biedny człowiek spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił. Czy pani zdaniem Adam Bodnar tutaj powinien interweniować, czy też powinien pozostać wierny tej zasadzie, że jednak chce doprowadzić do rozdzielenia funkcji, więc tutaj nie powinien się mieszać?
Wie pani, to jest, panie redaktor, kwestia drugorzędna, kto powinien podjąć decyzję, natomiast odpowiednie organy, niezależnie czy to będzie pan Bodnar, czy uznamy, że nowy prokurator generalny, czy krajowy, to takie decyzje trzeba podejmować, bo to jest de facto bardzo podobna sprawa, o której przed chwilą powiedziałam. Trzeba wyciągać konsekwencje. Nie można przechodzić do porządku dziennego nad tym, że jakiś urzędnik, na przykład skarbowy, nie w sposób niewłaściwy prowadząc swoją działalność, doprowadził do bankructwa jakiejś firmy, nie ponosi odpowiedzialności za to. Że jakiś prokurator skazał kogoś niewinnie i jeszcze do tego ma na inne grzechy na sumieniu i wraca do pracy. To jest demoralizacja. Kapitał społeczny w Polsce jest najniższy spośród krajów Unii Europejskiej. Czasami jesteśmy na ostatnim miejscu, czasami na przedostatnim.
Co to znaczy kapitał społeczny?
Kapitał społeczny, pani redaktor, to jest, przepraszam, że może użyłam tego naukowego slangu, w socjologii jest to takie pojęcie, także w psychologii społecznej to jest takie pojęcie, które odnosi się do zaufania, które ludzie mają do państwa, siebie nawzajem, do generalnie osób obcych. Nie do tych, które znają, ale do tych, których nie znają, ale które dzielą z nimi to samo społeczeństwo. Czym wyższy kapitał społeczny, czyli czym większe mamy zaufanie do państwa, do społeczeństwa, do urzędników, tym lepiej działa demokracja, tym mniejszy stopień korupcji, tym większy stopień zaangażowania w różnego rodzaju akcje społeczne i wolontariat, tym większy stopień zaangażowania w wybory i tak dalej, i tak dalej. Czyli wysoki kapitał społeczny jest czymś niezwykle istotnym dla rozwoju państwa. Taki kapitał wysoki społeczny mamy na przykład w krajach skandynawskich. W Polsce jest jeden z najniższych, a czasami najniższy kapitał społeczny spośród wszystkich badanych krajów Unii Europejskiej. To jest coś, czym się nasi rządzący absolutnie powinni zająć, bo bez wysokiego kapitału społecznego nie da się zbudować trwałego systemu demokracji liberalnej.
I takie sytuacje, skandale jak z Collegium Humanum czy z powrotem do pracy prokuratora Tomasza Fedyka, tego kapitału nie podnoszą, mówiąc delikatnie.
Absolutnie, absolutnie.
Tymczasem poseł suwerennej Polski Michał Wójcik powiedział w Superekspresie, że Zbigniew Ziobro, który choruje, jak twierdzą politycy suwerennej Polski, chce wrócić do polityki po to, żeby rozliczyć Bodnara i Tuska za ich ostatnie działania. Czy pani w taki powrót, w te rozliczenia wierzy?
Jeśli masz czego rozliczać, to nie rozliczę. Ja chciałabym najpierw, żeby się rozliczył z biura poselskiego w Rzeszowie, bo jak usłyszałam w Radiu Z, gdzie ono się mieści, to poszłam sprawdzić, znaczy gdzie się fikcyjnie mieści, to z ciekawości poszłam sprawdzić, czy faktycznie tam jest, i go nie znalazłam. No więc mam nadzieję, że najpierw pan Ziobro, jeśli już dochodzi do zdrowia, bardzo się cieszę, bo liczę na to, że jednak odpowie za swoje najpierw czyny, a później może jak odpowie za swoje, to będzie się brał za rozliczenie swoich następców. To może najpierw zajmie się takimi prostymi sprawami jak biuro poselskie, no bo skoro się bierze pieniądze na utrzymanie biura poselskiego, to jednak i podaje się jego adres, to jednak wypada, żeby to biuro faktycznie tam się znajdowało pod tym adresem, bo tacy wyborcy jak ja, co prawda nie jestem wyborczynią suwerennej Polski, ale jestem obywatelką, która się interesuje tym, jak są wydawane pieniądze publiczne, no i tego biura tam nie znalazłam. Sprawdzę za jakiś czas, czy się pojawiło.
We wtorek przez Warszawę przeszedł protest rolników, tymczasem OKO.press i TOK FM za pomocą Ipsosu przeprowadziły sondaż, z którego wynika, że protest rolników popiera aż 78% Polaków, i to w dużej mierze niezależnie od cech demograficznych. Czy dziwi panią taki wynik?
Dziś z dwóch względów. Po pierwsze, że patrząc na nastroje społeczne, z trudnością mogę uwierzyć w ten wynik, a po drugie, jako badaczkę zawsze mnie interesują wyniki powyżej 60%, bo one się tak rzadko pojawiają, że naprawdę chciałabym sprawdzić metodologię tego badania. No, cóż mogę powiedzieć? Trudno mi się odnieść, naprawdę trudno mi się odnieść do tych wyników, bo one są dla mnie absolutnie zadziwiające. Ja oczywiście rozumiem, że polskie społeczeństwo jest społeczeństwem w dużej mierze wywodzącym się, czy mającym jakieś tam korzenie chłopskie, i że wielu z nas, ja sama mieszkam na wsi, więc mam dużą sympatię dla rolników, chociaż coraz mniej ich jest wokół mnie, tak naprawdę są przedsiębiorcy, natomiast rolników jest coraz mniej. Naprawdę bardzo trudno mi się odnieść do tego wyniku. Dla mnie wydaje mi się trochę niewiarygodne, no, zwłaszcza jeśli się popatrzy na to, czym jest Zielony Ład i z punktu widzenia na przykład konsumentów. No, Zielony Ład jest czymś pozytywnym, to znaczy jednak stymuluje rozwój, zrównoważony rozwój wsi, no, zachęca producentów do tego, żeby jednak rezygnowali z dużej ilości pestycydów, środków ochrony roślin i tak dalej, i tak dalej.
No ale dla rolników oznacza zmiany, które tu i teraz są dla nich niekorzystne.
Jest no i teraz tak, ale w dłuższej perspektywie są korzystne. Ja nie jestem specjalistką od rolnictwa, ale lubię być dobrze poinformowana, więc wzięłam udział w kilku konferencjach na temat zrównoważonego rozwoju wsi. Wysłuchałam kilku znakomitych, absolutnie wykładów na ten temat, są dostępne online profesora Tadeusza Pomianka, są też jego teksty dostępne. On obliczył, że my w tym systemie uprawy, który jest teraz w Polsce, nie jesteśmy w żaden sposób konkurencyjni. To znaczy my musimy tak czy inaczej zmienić nasze rolnictwo z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego że ilość ziemi, która jest już tak zdegradowana na terenie Polski, że się nie nadaje do niczego, jest bardzo duża. Nie pamiętam procentowo, nie będę Państwa wprowadzać w błąd. A po drugie, dlatego że ten system produkcji dosyć, że jest szkodliwy dla środowiska, to jest też nieefektywny dla rolników, no i bardzo niewłaściwy dla nas jako konsumentów. To nie jest droga właściwa rozwoju dla polskiego rolnictwa. Odsyłam zainteresowanych do no, chociażby tych filmów na YouTubie, które nagrywa profesor Tadeusz Pomianek, który jest inżynierem, więc wszystko fantastycznie oblicza i można sobie te obliczenia sprawdzić. Współpracuję z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie w Polsce, więc odsyłam do specjalistów. Ja nie będę się wypowiadać jako politolożka na temat rolnictwa, natomiast odsyłam do specjalistów.
Zaskoczyły panią te hasła proputinowskie, które pojedynczy rolnicy nieśli ze sobą, wzywające Putina do Polski po to, żeby zrobił porządek z naszymi rządzącymi, a także z Brukselą. Hasła polexitowe, które także się pojawiły w Warszawie. Czy to panią dziwi?
Nie dziwi mnie pani redaktor, dlatego że ja się też zajmuję dezinformacją. Mieliśmy tutaj dużą konferencję o dezinformacji w Rzeszowie w ubiegłym tygodniu. Bardzo to śledzimy, mamy narzędzia do tego i widzimy, jak się ta dezinformacja rosyjska na terenie Polski się wzmocniła w ostatnich miesiącach, jak jest nakierowana. Wiemy, że jest bardzo antyukraińska, polexitowa i właśnie celuje w hasła takie około rolnicze. Także to jest jakby spójne z tym, co robi dezinformacja rosyjska absolutnie. Co więcej, z tych badań z ostatnich dni wynika, że narracja antyukraińska w Polsce jest największa od wybuchu wojny w Ukrainie, czyli od 2 lat, to właśnie teraz ta narracja antyukraińska jest największa. Także to jest absolutnie spójne z tym, co robi dezinformacja rosyjska w Polsce.
A o tym, jak Polska za rządów PiS nie zajmowała się dezinformacją, mówiła kilka dni temu w rozmowie dnia Anna Mierzyńska. Zachęcam do odsłuchania także tego podcastu. A teraz przejdźmy do wyborów prezydenckich, które w 2025 roku, a więc niby jeszcze trochę czasu, ale spekulacje już się zaczynają. I wśród tych spekulacji mówi się o tym, że na prezydenta miałby kandydować premier Donald Tusk, lider koalicji 15 października. I on trochę też chyba podsyca te spekulacje, mówiąc na przykład na posiedzeniu Rady Ministrów, że niektórzy będą tutaj 4 lata, a niektórzy tylko 1,5 i tak dalej. Więc czy uważa pani, że to byłby dobry ruch, gdyby Donald Tusk wystartował na prezydenta? Czy on ma szansę, biorąc pod uwagę elektorat negatywny?
Dla mnie to nawet nie jest kwestia szansy. Dla mnie to jest kwestia, po pierwsze, interesu państwa. Ja uważam, że to nie byłaby dobra decyzja, gdyby pan premier w trakcie jednak swojej kadencji zrezygnował z funkcji premiera i startował w wyborach prezydenckich. Ja jestem generalnie przeciwna temu, co w Polsce jest nagminne, a mianowicie, że politycy się bawią z nami w kotka i myszkę, to znaczy startują w jednych wyborach, my im dajemy swój głos, następnie za chwilę się odbywają, a teraz mamy taką kumulację i będziemy to obserwować, następnie są kolejne wybory, no i nagle poseł, którego wybraliśmy, stwierdza, że będzie startował, nie wiem, na prezydenta miasta albo na eurodeputowanego w wyborach do Europarlamentu. I my jako wyborcy mamy pełne prawo czuć się oszukani, dlatego że nie mamy żadnego wpływu na to, kto się pojawi później na liście po nim. To znaczy to jest określone ustawowo, natomiast no jednak my wybierając kogoś, stawiając krzyżyk przy jego nazwisku, nie kalkulujemy, co się stanie, jeśli on zrezygnuje w trakcie kadencji i kto zostanie na jego miejsce wybrany. To jest po prostu według mnie nieuczciwe wobec wyborców. I ja to mówię z pełną świadomością. To raz. A po drugie, uważam, że w naszym systemie politycznym rola prezydenta jest, powiedziałabym, bardzo niejednoznaczna, dość słaba. I no nie sądzę, żeby Donald Tusk, premier Donald Tusk zdecydował się zrezygnować z posiadania realnej władzy po to, żeby no jednak stać się głównie czy przejąć rolę głównie reprezentacyjną.
Mówi pani, że nie podoba się jej to zjawisko rezygnowania, tylko że realnie po stronie rządzących, ciągle nie mogę się przyzwyczaić, po stronie rządzących mamy do czynienia z tym, że na prezydenta będzie startować prawdopodobnie Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, czyli tak czy siak któryś z nich będzie...
No, oczywiście, że tak. Ale pani redaktor, ja pani powiem więcej. Jak chcą, no, mamy taki system, jaki mamy, więc ja to absolutnie rozumiem. Natomiast chciałabym, żeby politycy po prostu zagrali fair. To znaczy, chcesz startować w innych wyborach, zrzekasz się mandatu.
No, bardzo nie ryzykowne.
To po prostu natychmiast, ale nie na czas tylko prowadzenia kampanii wyborczej.
Tylko w ogóle.
Tylko w ogóle.
No to by no, była zaryzykuj, rewolucja.
Zaryzykuj. Zrzekasz się mandatu, ktoś wchodzi na twoje miejsce. Czy się to wymaga zmiany całego systemu? Ale to byłoby wtedy bardziej uczciwe i przejrzyste. Mhm.
I jako ostatni chciałabym poruszyć wątek afery wizowej, przesłuchań przed komisją, które się teraz odbywają. Czy pani śledzi te obrady?
Śledzę obrady, ale ja też śledzę generalnie kwestie polskiej dyplomacji. Mam też wielu przyjaciół ze środowiska akademickiego, którzy w różnych okresach swojego życia pracowali w polskiej dyplomacji, więc dużo na ten temat rozmawiamy. I ja myślę, że to wczoraj padły kluczowe słowa tak naprawdę, powiedziane zdaje się przez pana wicekonsula, jeśli dobrze pamiętam, że to nie jest afera wizowa, to jest afera migracyjna. I ja jestem absolutnie przekonana, że właśnie o tym mówimy. Że ja jestem też autorką, współautorką razem z Konradem Pędziwiatrem i Rafałem Mateją książki Polska polityka migracyjna, więc tymi migracjami się od dawna interesuję. I myśmy już w czasach pierwszych rządów PO liczyli na to, że ten system zostanie wyczyszczony, naprawiony czy postawiony na nowo.
Tam czyli to był rok 2007?
Tak, tam były zresztą zapowiedzi wtedy, że taka polityka powstanie. Prawda jest taka, że politycy tematów migracji boją się jak ognia, bo on nie przynosi punktów dodatkowych, a może stanowić problem. I dlatego ta patologia wokół polityki migracyjnej bądź jej braku, ona mogła narastać, bo ten system, który stworzono, to jest system handlu, wizami i tak dalej, to jest znowu tylko wierzchołek góry lodowej. Natomiast jest całe mnóstwo innych problemów, którymi się również należy zająć, bo ten system jest od początku do końca patologiczny.
No i tutaj przypomnijmy, że Piotr Wawrzyk, wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom, bo on zapowiadał, że będzie odpowiadał na wszystkie pytania, że on wszystko wyjaśni, że on będzie bardzo otwarty. Przed komisją do spraw śledczą sejmową, do spraw afery wizowej, jednak zasłaniał się odmową składania zeznań, ale znacznie bardziej rozmowny był jego współpracownik Edgar Kobos, który zgodził się na podawanie swojego nazwiska, mimo że jest obiektem zainteresowania prokuratury. No i on przyznał wprost, no tak, brałem łapówki za to, że handlowałem wizami.
No i ja myślę, że to może otworzyć usta panu Wawrzykowi, bo no, prawda jest taka, że chyba liczył na to, że będzie zmowa milczenia i że nikt nic nie powie i jakoś to się rozmyje. Natomiast okazuje się, że nie tylko pan Kobos, ale i konsulowie nie chcą ponosić konsekwencji cudzych decyzji i no, chcą mówić. Więc ja myślę, że pan Wawrzyk też w swoim dobrze pojętym interesie też zacznie mówić.
Tylko może przed prokuraturą, która w styczniu postawiła mu zarzuty, umożliwiając tym samym nieodpowiadanie na pytania Komisji Śledczej. Anna Siewierska, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolożka, była naszym gościem dzisiaj. To była rozmowa dnia. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.